Witam was serdecznie. Nie czuję się, muszę powiedzieć, między wami jak gość, ale jeden spośród braci, ponieważ z wielu z wami się znam. I chciałem zapytać, ilu z was było podczas wakacji na seminarium dla mężczyzn, ewentualnie na spotkaniu kalwaryjskim na tym dniu, tym spa duchowym. Podnieście może rękę. A ilu spośród was jest dzisiaj pierwszy raz? Super. Brawa dla tych wszystkich, którzy zdarza się pierwszy raz. No, jeżeli się mężczyźni gromadzą, to rzeczywiście coś znaczy. Jak już jest taka liczba, to można zrobić małą wojenkę lokalną, jakiś konflikt. To już jest zachęcające. Cieszyłem się bardzo waszą obecnością i to, jak odpowiedzieliście na nauczanie i na słowo w Kalwarii, także jestem zachęcony. No i mówiliśmy tam o napełnieniu Duchem Świętym. No i Andrzej zadał mi dalsze pytanie, bo na napełnieniu się nie kończy, więc dzisiaj mamy mowę o wojowaniu, w jaki sposób dalej kroczyć w Duchu Świętym. Zaoferował mi tutaj takie dwa wersety, które widzieliście na tym ogłoszeniu. Oto czego uczę, postępujcie według Ducha, nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż Duch, Duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. No i tak wysiadywałem te słowa, muszę wam powiedzieć, przez ten miesiąc, czy miesiąc naszego ostatniego spotkania. No i tak te owoce wysiadywania będę chciał wam dzisiaj pokrótce przedstawić. Na początku rzeczywiście chciałbym powrócić do tego, co mówiłem w Kalwarii, że tak naprawdę nasze życie to jest takie życie kroczenia po równoważni. Nie nazywam to wąską drogą, a równoważnia sama sobą już określa wąską drogę. No i o tym właściwie ten fragment mówi. Chciałem was zapytać na samym początku, jak patrzycie na te słowa, jakie odczucia one w was rodzą. Czy to są słowa dotyczące naszego życia wewnętrznego, czy może czegoś innego? To jest za tym, że mówią one o naszym wewnętrznym wzroście. I na przykład są tak cytowane, czy kto jest za tym, że mówią one o naszym życiu wewnętrznym. Oto czego uczę, postępujcie według Ducha, nie spełnijcie pożądania ciała, ciało bowiem do czego innego dąży niż Duch. Kto jest za tym, że to dotyczy naszego życia wewnętrznego. Tak, to jest za tym, że dotyczy to czegoś innego. Aha, chcę ci dać taką odpowiedź salomonową, prawda? Tu trochę. No więc jeżeli popatrzymy pod kątem całego kontekstu tego fragmentu, to możemy się troszkę zdziwić, ponieważ napisane jest tutaj tak, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego, a jeżeli jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, żebyście się nie zjedli. Te słowa poprzedzają, a to, co następuje potem, nie szukajcie więc próżnej chwały, jedni drugich drażnąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Kontekst i struktura tekstu zawsze objawia, nie? I patrząc na te teksty, które często są tak cytowane poza kontekstem, czynimy pewną krzywdę samemu tekstowi, ponieważ zaczynamy go interpretować no, nie tak, jak Paweł miał na myśli, jak autor nas miał na myśli. Więc tak naprawdę muszę powiedzieć, że niewiele one mają wspólnego z naszym życiem wewnętrznym. Natomiast dotyczy ten tekst zmagań w kontekście wspólnotowym. Czy innymi słowy, realizacji wspólnotowej największego nakazu, w którym wstrzecza się duch prawa, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Jeżeli byśmy przypuścili, że tak powiem, ten fragment naszego życia wewnętrznego, to znaczy, że skupia nas to na nas samych, na tym, na ile jest nas ciała, na ile jest nas ducha i właściwie w tym dążeniu do doskonałości zaczynamy chorować na najpoważniejszą ludzką chorobę, męską chorobę, to znaczy zaczynamy chorować na siebie samych. I choroba ta jest pod hasłem naszego wzrostu wewnętrznego. Nie? naszego życia wewnętrznego. Możemy powiedzieć, te słowa tak mocno do mnie przemówiły, ponieważ w momencie takich życia codziennego, czyli można powiedzieć głośniejszych rozmów z małżonką, czasami dochodzimy do tego momentu, że mówimy o Boże. No i pytamy się, co Ty chcesz powiedzieć? I zacząłem się modlić, bo takiej jednej z głośniejszych rozmów ze swoją małżonką. Panie Jezu, pokaż mi, co jest nie tak, co w moim życiu jest nie tak, prawda? I zmień to we mnie. No i była cisza. Drugi raz modliłem się znowu, pokaż mi, co jest nie tak, i znowu cisza. No i w końcu byłem zdenerwowany, że właściwie nie odnajduję tutaj pomocy, wzywając w tak oczywistej sprawie, nie? Panie, Ty umacniasz ten sakrament, umacniasz ten związek, a tu cisza. I w końcu usłyszałem coś, co mnie zupełnie zdziwiło. Mówię, mam przeciwko Tobie to, że pytasz mnie, co mam Tobie powiedzieć, a nie pytasz się mnie, czym Ty możesz jej pomóc, nie? Żebym pokazał Ci jej problemy i słabe strony, w czym mogę Cię zaangażować po jej stronie, żebyś jej pomógł. Nie? I to był moment, w którym jeszcze raz zrozumiałem ten tekst, stanął mi przed moimi oczami. Pomyślałem sobie, no oczywiście przecież, no, zacząłem pokutować i rzeczywiście nagle zostało uwolnione objawienie. Nagle zacząłem dostrzegać, prawda, różne momenty, w których rzeczywiście ja mogę zaangażować się jako sługa, siąść przy mojej żonie i po prostu powiedzieć, słuchaj, może ja Ci tutaj usłużę, nie? Kiedy się w postawie, z motywacją miłości przysiadłem do niej i zacząłem usługiwać tu i tam, nagle problem zniknął. I myślę, że to jest coś niesłychanie ważnego, abyśmy zrozumieli, że na tej równoważni, w której po jednej stronie są pragnienia naszego ciała na środku, pragnienia ducha, a po drugiej stronie prawo. Stąpamy w pozycji równowagi jedynie wtedy, kiedy przyzywamy Ducha Świętego i uczymy Go angażować nas w sprawy nasze wzajemne. Jeżeli popatrzymy dalej na te uczynki ciała i uczynki ducha, to zauważmy, że nie dotyczą one pojedynczej osoby, ale dotyczą relacji, prawda? Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Wszystkie te sprawy, uczynki ciała dotyczą relacji, czyli można powiedzieć codziennych zmagań we wspólnocie Galatów, którzy wyszli z jednej strony z pogaństwa, z drugiej strony wyszli z przestrzegania Tory. I tutaj zauważmy, że Duch Święty zmienił etos życia jednych i drugich. Ci, którzy wyszli z pogaństwa, byli pogrążeni w pożądaniach ciała. I te pożądania ciała prowadziły ich i właściwie to one nimi kierowały. Nie zostali obdarzeni wolnością w Duchu Świętym, także nie musieli iść za pożądaniami ciała. Z punktu widzenia tych, którzy byli obrzezani, którzy przestrzegali prawo, nazwalibyśmy to bezprawiem. Nie? Także jeżeli do Chrystusa przystępują ci z pogaństwa, to zwykle wychodzą z niemoralności, przystępują ku moralności, czyli z bezprawia przychodzą do Jezusa. Z drugiej strony mamy tych, którzy odziedziczyli już wysoką moralność, znają prawo, znają przykazanie miłości, a z drugiej strony okazuje się, że prawo, że Tora, która dawała im poznanie tego, co zamierzał Duch, jednocześnie nie była w stanie wypełnić tego, do czego zachęcała i co obwieszczała. Także z jednej strony doskonale wiedzieli, byli zachęceni ci, którzy wyszli z judaizmu, wiedzieli, co mają czynić, a z drugiej strony no, nie potrafili znieść siebie w pewnym sensie, ponieważ to, co chcieli czynić, tak naprawdę nie mogli czynić. I tutaj Jezus wyprowadza ich z tej niemocy. ponieważ byli bardzo zmęczeni, że tak powiem, samym prawem, które dawało im jeszcze większe przestrzeganie grzechu. W związku z tym w interpretacji prawa doszli do tego, że zaczęli troszczyć się o przestrzeganie prawa wobec Boga, czyli praw dotyczących obrzezania, szabatów, postów, pożywienia, zwyczajów, tradycji. W ten sposób jakby zabezpieczając sobie więź z Bogiem i życie wieczne. A z drugiej strony, mając tego typu religijność formalną, potrafili nienawidzić swoich sąsiadów, którzy chociażby nie podzielali ich gorliwości względem Boga. Także zauważcie, z jednej strony byli gorliwymi naśladowcami prawa, ale z drugiej strony rozmijali się z istotą prawa, którą było przekazanie miłości bliźniego. Z jednej strony zachowywali prawo, z drugiej strony rozminęli się całkowicie z duchem prawa, którym była miłość bliźniego. Jeżeli Jezus w momencie zesłania Ducha Świętego rozprawia się z prawem, tak jak rozprawił się z bezprawiem, to właśnie rozprawił się z taką interpretacją prawa, nie, która jakby była zachowaniem prawa i jednocześnie rozmienięciem się całkowicie z duchem prawa, z przykazaniem miłości, nie zachowaniem pobożnych zewnętrznych praktyk, a z drugiej strony, pozostawieniem przykazania bliźniego na boku. Zauważmy z drugiej strony, na ile, że tak powiem, my tę chorobę jesteśmy w stanie odziedziczyć i czy po prostu u nas w ten sposób też i nie jest. Czy nie jest to częstą postawą naszą i postawą Kościoła, że potrafimy z jednej strony odczuwać zaspokojenie naszego sumienia przez to, że spełniamy pewne praktyki kościelne, że podobamy się Kościołowi w naszym mniemaniu, a z drugiej strony na bok odsyłamy pewne sprawy, które stanowią dla nas wezwanie, jeżeli chodzi o nasze relacje, o miłość bliźniego, o naszą postawę miłującej służby i ustawienia się w postawie miłującej służby względem naszych bliźnich, naszych sąsiadów. Niestety jest to dość poważna choroba naszego ciała. Dlatego Paweł mówi krótko: jedynym rozwiązaniem i dla świata prawa, i dla świata bezprawia jest duch. Duch wystarczy. Z jednej strony duch sprawia, że nie sprawiamy uczynków ciała. Z drugiej strony duch jest też dostatecznie mocny, aby to, do czego wzywało prawo, poprzez siebie samego wypełnić. Także ten wypływ miłości, który jest związany z napełnieniem się Duchem Świętym, jest dostateczną mocą, która spontanicznie wypełnia nakazy prawa. Jest to mocą niedostępną dla osób żyjących samym poznaniem prawa. Także i prawo, i uczynki ciała jakby są pozostawione po jednej stronie, po drugiej stronie jest pozostawiony duch. I Paweł wskazuje, duch jest jedynym realnym antidotum. Jeżeli będziemy żyć w duchu, to będziemy żyć w wolności, mając swobodny przystęp do łaski. Jeżeli będziemy żyć w prawie i spadniemy zrównoważeni na jedną stronę, wtedy będziemy jakby niedowartościowywać siebie w Chrystusie, w Jezusie i będziemy uważali, że potrzebujemy być do wszystkiego popychani poprzez prawo, jednocześnie bezsilni wobec jego wykonania. Jeżeli z kolei będzie nam się wydawało, że stanowimy zbyt wiele w Chrystusie, przecenimy siebie w Chrystusie i swoją miarę łaski, wtedy można powiedzieć, wychodząc z życia w Duchu Świętym, będziemy wychodzić naprzeciw pożądaniom ciała, no i zaczniemy i wrócimy do naszego życia pogańskiego, poddając się naszym pożądaniom i rządzom. Duch Święty jest mocą, która jest w stanie sprawić, że nie będziemy ulegać pożądaniom naszego ciała. Jest to moc wynikająca z faktu, z jednej strony objawienia, z drugiej strony cudu, jakim jest nasze zbawienie. Sam pamiętam ze swojego życia, jaką przemianą dla mnie był chrzest w Duchu Świętym, kiedy to z takiego płaczącego młodzieńca nad grzechami swojej młodości nagle pojawiło się zupełnie coś nowego w moim życiu. Nie? Pojawiły się myśli, których wcześniej nie miałem, pragnienia, których wcześniej nie miałem, życie, którego wcześniej nie miałem. Duch Święty jest w stanie naprawdę wzbudzić w nas dostatecznie mocne motywacje, pochłonąć nas sobą, swoim objawieniem, cudami, znakami, prowadzeniem, na tyle, że po prostu nie będziemy w stanie, nie będziemy mieć też siły, ani nie będzie dla nas atrakcyjne, żeby po prostu hołdować pożądaniom ciała. Niezależnie od tego, że one będą, ale zawsze po prostu poprzez napełnianie się Duchem Świętym możemy być pewni, że mamy w siebie wbudowaną motywację, siłę, która będzie w stanie sprzeciwiać się pożądaniom naszego ciała. I zauważmy tutaj, że kiedy Paweł mówi o chodzeniu w Duchu Świętym, z uwagi na to, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, nie mówi o chrzcie w Duchu Świętym. Mówiłby wtedy w kontekście rzeczywiście ofiary paschalnej Jezusa i daru Ducha Świętego. Mówi tutaj natomiast o tym, w jaki sposób żyć duchem, którego otrzymaliśmy. Tym samym pokazuje nam w tych wersetach, że życie chrześcijańskie to nie jest tylko wejście do życia w Chrystusie, ale życie w Chrystusie domaga się nieustannej interwencji Ducha Świętego, który nas na tej równoważni utrzymuje. Jest to życie stałym napełnianiem się Duchem Świętym po to, żeby z jednej strony nie popaść w srogość, w legalizm, w uczynki, z drugiej strony w grzech, samowolę, w osobistą rozwiązłość. Dlatego Ducha Świętego potrzebujemy. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Tutaj przechodzimy do takiego ważnego momentu. Też patrząc na moje życie, kiedy się nawracałem, kiedy przeżywałem taką radość, chociażby po dobrej spowiedzi, wydawało mi się, że wszystko jest już zakończone, że to jest w pełni nawrócenie. Nie? Dzisiaj jak na to patrzę, rzeczywiście widzę, że zatrzymywałem się w połowie drogi i dlatego stale wracam do tego samego momentu. Nie? Bo czym innym jest nawrócenie, czyli można powiedzieć wytarcie tablicy, a czym innym jest, są owoce nawrócenia, czyli zapisanie tej tablicy Bożym objawieniem, Bożą mocą, Bożymi znakami, cudami. I tutaj po to, byśmy mogli rzeczywiście kroczyć w Duchu Świętym po tej równoważni, potrzeba nam się nie tyle oczyszczać, bo to, do tego jesteśmy przekonani, do tego jesteśmy uczeni, ale potrzeba nam się napełniać. To, co oczyszczone, a nie napełnione, ze światłości staje się ciemnością, prawda? Mamy też niejedną przypowieść, która nam mówi o tym, że miejsce oczyszczone, niezagospodarowane, to, co jest czyste, to, co jest światłością, staje się nagle ciemnością, prawda? I to, co wydawało się największym błogosławieństwem, staje się przekleństwem. Nie? Czyli to, co zostało oczyszczone, musi być zagospodarowane. Czyli nasz umysł, nasze serce musi otworzyć się na nowe objawienie, na Boże prowadzenie. Dopóki nie wypełnimy tego oczyszczonego miejsca, nie wydaliśmy jakby owoców nawrócenia. Nie? I ciągle nawracając się nawet skutecznie, z naszym nawróceniem trwamy w tym samym miejscu. Oddać owoce nawrócenia, to znaczy zrozumieć, co Bóg przez to doświadczenie mnie nauczył, w czym mogę wzrosnąć. To znaczy nawrócenie, to znaczy rozpoczęcie myślenia z Bożej perspektywy. I tutaj dochodzę do kluczowego momentu, w jakim się toczy walka, szczególnie w mężczyźnie. Walka o chodzenie w Duchu Świętym to jest umysł. Różne rzeczywistości mogą się dziać w nas i można ci mówić, że bracie, jesteś synem Boga, jesteś królewskim synem Boga, ale to po prostu się na to nie uśmiechasz, nie podskakujesz, aha, no bo po prostu wydaje ci się, że ty wiesz lepiej, kim jesteś. Nie? Bóg ci mówi, że jesteś synem Boga, ale twój umysł nie pozwala ci się tym cieszyć, ponieważ ty lepiej wiesz. Nie? I zauważmy, różne rzeczy mogą się z nami dziać, różne możliwości mogą być nam dane, ale my po prostu nie potrafimy z tego skorzystać, ponieważ my lepiej wiemy. A tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. A jeszcze inaczej Paweł mówi, nawet jeżeli wiemy, to jeszcze nie wiemy, kim powinniśmy być. Nie? Czyli i stąd też Paweł mówi, odnawiajcie się w swoim myśleniu, w swoim umyśle. Dlatego też po każdym ćwiczeniu duchowym, jakim jest nawrócenie, próba wydania owoców nawrócenia, przychodzi zakwas. Nie? Mamy taki typowy zakwas umysłowy u Piotra, nie? Który w chwili wolności, poddania umysłu swobodnemu wpływowi Bożego objawienia, w sytuacji bardzo kłopotliwej dla uczniów, kiedy Jezus zadaje im pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, nie? Zaczynają koncypować, nie? Jeden pomyślał sobie być może za proroka, jednego za Eliasza, la, 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 bla, bla, bla. I w pewnym momencie Piotr mówi, ty jesteś Syn Boży, nie? I Jezus widzi, że umysł Piotra jest otwarty na Boże objawienie i że Piotr w tym momencie patrzy z perspektywy Królestwa Bożego, z perspektywy zamiarów Ojca. I w ten sposób Ojciec pozwala mu rozpoznać, kim naprawdę jest Jezus. Nie? Czyli właściwie przynosi objawienie, które przekracza jego samego, przekracza jego sposób myślenia. I to zauważcie, to otwarcie się na Boże objawienie od razu związane jest z obietnicą, jak wielką obietnicą i jak wielkie dzieła dla Królestwa od razu się zaczynają dokonywać w momencie, kiedy Piotr otwiera swój umysł na Boże objawienie. Ale potem za chwileczkę w obliczu pewnych lęków, pewnego zakłopotania, zamieszania intelektualnego, prawda, fundamentem swojego myślenia, dopiero co nawróconego, znowu czyni pewną egzystencjalną ludzką sytuację. Nie? No i mówię, nie przyjdzie to na ciebie, idź mi z oczu szatanie. Nie? Spotyka się Piotr z tak niesamowitą reakcją Jezusa, nie? Który widzi, że umysł Piotra przestał pracować z perspektywy Królestwa i znowu wrócił do myślenia, można powiedzieć, wynikającego z tak zwanego zdrowego rozsądku i właściwie rzeczywistość się zamknęła. Nie? Rzeczywistość się zamknęła. Nam dzisiaj dane jest i zachęca, i każdy z nas jest zachęcony do tego, żeby przemienił się w swoim myśleniu. To znaczy, żeby wpuścił do swojego umysłu zakwas Królestwa. Zakwas Królestwa to jest coś, co określa sposób, w jaki umysł poddajemy działaniu. Umysł jest jedną z najpotężniejszych rzeczywistości, która we wszechświecie została stworzona, nasz ludzki umysł. Niemniej jednak nie jest on samowystarczalny. Zależy od tego, co będzie punktem naszego myślenia. Nie? Z czego wyjdziemy w myśleniu, to tam dojdziemy. Dlatego też cały owoc nawrócenia to jest umiejętność inwestowania naszego umysłu i patrzenia z Bożej perspektywy, z Bożego Królestwa i wkładania w sobie zakwasu Królestwa. Jeżeli ten zakwas jest przez ogień Ducha Świętego poddany ociepleniu, prawda, zaczyna się proces wzrostu i ten proces objawia, co rośnie, nie? Czyli co jest w naszych myślach, co jest w naszej głowie. Nie? Ja sam pamiętam też taką sytuację, jedno gorące spotkanie modlitewne, wiele uzdrowień i potem wychodzę z tego spotkania, ktoś do mnie przychodzi i przedstawia jakąś sytuację, no a ja zaczynam patrzeć na tą osobę, mówię, no tak, tutaj by się przydała porada lekarska i dałem bardzo takie, wydawało mi się do dzisiaj, nawet myślę w swoich własnych oczach, mądre rozeznanie. No i ta osoba pokiwała głową i odeszła, a ja za chwileczkę po prostu pomyślałem, Boże mój, nie. Dla mnie to był moment, w którym powiedziałem, Panie, nawróć mnie, nie? Znowu przed chwileczką mówiliśmy o uwolnieniu Bożej prowizji, Bożej mocy, Bożego uzdrowienia. No za chwileczkę ja w chwale, że tak powiem, tego Bożego objawienia wychodzę i tutaj punktem wyjścia znowu do rady temu człowiekowi mówię o wizycie u lekarza, nie? Podczas kiedy w sposób oczywisty, nie? Była to jeszcze jedna możliwość otwarta, żeby Królestwo Boże się mogło objawić, nie? Także uznałem się, że tak powiem, że w ostatniej chwili zostałem pokonany i że byłem rozłożony i musiałem się po prostu z tego nawrócić. Nie? Tak trudno jest nam naprawdę trwać i myśleć w perspektywie Królestwa. Dlaczego? Jezus mówi, ponieważ w waszym umyśle wyżłobione są już drogi poprzez dwa rodzaje inne zakwasu. Nie? Jezus cytuje tutaj, strzeżcie się zakwasu, jakiego? Zakwasu Heroda i zakwasu faryzeuszy. I znowu, co to jest zakwas Heroda i zakwas faryzeuszy? Zakwas Heroda i zakwas faryzeuszy to jest ten zakwas, który płynie po obu stronach równoważni. Czym jest zakwas Heroda? Jest to zakwas niesiony poprzez całkowicie ateistyczny wpływ na nasz umysł. Nie? Zakwas umysłu, któremu wydaje się, że pracuje na mocy siły człowieka, który stwarza rzeczywistość w oparciu o systemy polityczne, filozoficzne, powszechnego przekonania demokratycznych wyborów. Nie? Także w pewnym sensie zakwas Heroda całkowicie eliminuje Boga ze świata myślenia. Nie? Zwykle cynicy, można powiedzieć po tej stronie, obdarzeni tym kwasem, mówią tak, że Pan Bóg pomaga tym, którzy potrafią sobie pomóc. Nie? Innymi słowy powie, no jeżeli dojrzałeś, to umiej wziąć odpowiedzialność za siebie. Zauważmy, że o zakwasie Jezus mówi w sytuacji rozmnożenia chlebów. Nie? Także zakwas Heroda podpowiada ci na drugi raz, zapisz sobie, ile będzie ludzi, przelicz, żebyś miał przy sobie tyle chlebów, ile potrzeba. Także i tego typu postawa ateistyczna, muszę powiedzieć, jest dzisiaj dość powszechna i stanowi duży problem w Kościele. Wielu ludzi podejmuje życie chrześcijańskie, ale po prostu w praktyce Bóg w ich życiu nie jest obecny. Właściwie sprawy swojego życia całkowicie rozwiązują drogą własnego myślenia, nawet nie podejrzewając i nie wzywając Bożej interwencji w określonych sprawach swojego życia. Nie? Uważają się, że i tak naprawdę mają trudności z określeniem swojego życia chrześcijańskiego, ponieważ jeżeli by popatrzeć, jakim życiem żyją sąsiedzi niewierzący i jakim życiem żyją oni, to praktycznie to jedno życie, jego styl nie różni się od życia tego niewierzącego sąsiada. Sami też i w samym Kościele wydaje nam się, że mamy taką siłę organizacji, siłę struktury, siłę hierarchii, że potrafimy osiągnąć wielkie rzeczy. Kościół stwarza pewne rzeczywistości i czasami nie zdajemy sobie pytań nawet, czy to było wolą Bożą, czy może powstało to drogą wysiłków naszych, ponieważ chcieliśmy coś wielkiego i znakomitego osiągnąć. Nie? Nie pytamy o to, czy Bóg był, czy nie był w tym obecny. Nie? Jak ktoś z nauczycieli powiedział, że w pierwszych wiekach, gdyby Duch Święty przestał działać i przestał kształtować myślenie ludzi, to właściwie Kościół by umarł następny dzień. Mówi, że gdyby dzisiaj Duch Święty przestał działać, to właściwie być może większość ciała Kościoła by tego nawet nie zauważyła, nie? Ponieważ życie toczyłoby się dalej, struktury by dalej funkcjonowały. Nie? Jest tym trochę przesady oczywiście, ale zrozumcie mnie, co chciałem przez to powiedzieć. Taki jest zakwas Heroda. Nie? Jeżeli tego typu myślenie w nas jest, to nic dziwnego, że nie spodziewając się, błogosławieni, którzy się niczego nie spodziewają, ponieważ tak naprawdę nigdy w życiu nie będą zaskoczeni. Pójdą do kościoła o 12, ponieważ o 1 jest obiad, i zawsze tak po prostu będzie. Nie? Drugi rodzaj zakwasu to jest zakwas faryzeuszy. To jest grupa ludzi, która po drugiej stronie równoważni przyjmuje istnienie prawa, istnienie Bożego prawodawstwa, istnienie Boga, ale w teorii. W praktyce czy też w doświadczeniu Bóg nie istnieje. Bóg istnieje jako pewna forma, która umożliwia stworzenie pewnego systemu religijnego i prowadzenie ludzi do religijności. Dla faryzeuszy koncepcja Boga jest niesłychanie istotna i wokół tego toczą się ich spory, ich sposób myślenia. Mają pewien kształt Boga, wypracowany kształt Boga, ale jest to forma, która jest pozbawiona mocy, która jest pozbawiona życia. Jeżeli byłaby taka sytuacja, jak w przypadku braku chleba, tamci z kwasem Heroda powiedzieliby, czemu nie pomyśleliście zdroworozsądkowo, nie kupiliście więcej chleba, ci faryzeusze by z kolei powiedzieli, no być może Bóg dopuścił do tego, żebyście trochę pogłodowali, żebyście wiedzieli, jakie cierpienia przeżywają ludzie, którzy nie mają chleba, prawda? I to jest bardzo charakterystyczne dla takiego kwasu faryzejskiego, że zawsze jest dostępna religijna interpretacja, ale nie ma rozwiązania. Ona nas pozostawia w takiej niemocy. Bóg tak dopuścił. Faryzeusze dostarczają wyjaśnień, ale naszych problemów nie rozwiązują. Zachęcają nas do modlitwy, ale z drugiej strony nie uczą tego, żeby oczekiwać, że w efekcie tej modlitwy może cokolwiek się zmienić. Z jednej strony dają nam poznanie Jezusa, ale z drugiej strony w niewłaściwy sposób, na sposób tych, którzy poznali Jezusa w Nazarecie, gdzie na skutek tego, że traktowali go jak go traktowali, no nie mógł specjalnie wiele uczynić. I dzisiaj muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że miliony ludzi w Kościele są usatysfakcjonowani takim kwasem faryzejskim, podłączeni są do życia Kościoła, wyznają Boga, ale całkowicie Jego, nie są świadomi Jego aktywności tu i teraz. Mają oczywiście zawsze wiele wyjaśnień, teorii, jeżeli chodzi o cierpienie, o choroby, o trudne tematy życiowe, w jaki sposób sobie poradzić. Mają wiele pytań. Są podobni do tych, którzy podeszli do Jezusa i pytali: Rabbi, kto zgrzeszył, czy rodzice Jego, czy on, że się urodził ślepy. Nie są w stanie ci ludzie myśleć w tych kategoriach, że jeżeli Bóg dopuścił nawet tą chorobę i ślepotę, to po to, żeby objawiła się chwała Boża. I zauważmy też, jak Jezus reaguje wobec takiego zakwasu. Nie? Jakby nie niszczy sobie głowy tym zakwasem, nie podejmuje debaty. Nie? Jezus po prostu tak dalece jest skoncentrowany na rozwiązaniach, na czynieniu cudu, na wyprowadzaniu ludzi z niemocy, że nawet po prostu nie podejmuje tej faryzyjskiej debaty, nie angażuje się w odpowiedź na to pytanie, kto tutaj tak naprawdę zgrzeszył. Zauważmy jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, że ja sobie dzisiaj rzeczywiście cały dzień myślę, że ten zakwas faryzyjski i zakwas Heroda i postępowanie i myślenie jest zbudowane na pewnym lęku przed człowiekiem. Rodzi się często nasza postawa tutaj z tego, co inni powiedzą. Jeżeli mamy do czynienia z zakwasem królestwa, wówczas tak naprawdę nie interesuje nas to, co ludzie pomyślą. Nie oznacza to, że nie jesteśmy współczujący, że nie jesteśmy rozważni, że nie angażujemy się w sprawę ludzi, nie? Ale nie jest to podyktowane lękiem przed człowiekiem, ale miłością do człowieka, natomiast bojaźnią Boga, bojaźnią Bożą. Bojaźń Boża sprawia w nas widzenie. Lęk przed człowiekiem sprawia w nas zawsze zamieszanie. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię. I ze mną jesteście? Jeszcze tylko chwileczkę, ponieważ mamy przed sobą najciekawszy zakwas, który nas prowadzi pod równoważnie, to jest zakwas królestwa. Jezus ostrzega swoich uczniów przed jednym i drugim zakwasem, ponieważ on jakby żłobi w nas pewne koryta i po prostu ulegamy, chcąc nie chcąc, tego typu myśleniu, próbując myśleć z perspektywy królestwa. To myślenie z perspektywy własnych wysiłków, to myślenie z perspektywy zasługujących praktyk religijnych, nie? Ono w nas gdzieś jest osadzone i stale pewnemu myśleniu w kierunku myśleniu w sprawach królestwa towarzyszy i pewien wysiłek tego myślenia, ale również pewna obezwładniająca moc niewiary, która wlewa się poprzez te koryta wyżłobione przez zakwas faryzeuszy i zakwas Heroda w nas. Także jeżeli popatrzymy od strony tych zakwasów i od strony chodzenia w Duchu Świętym, widzimy teraz, jak istotne jest to wzywanie Pawła: przemieniajcie się w waszym myśleniu. Nie? I to właściwie jako moment decydujący Czy wchodząc na to równoważnie, rozpoczynając życie w Duchu Świętym, mając pierwsze zadatki Ducha Świętego, tak naprawdę będziemy chodzili w Duchu Świętym. Nie? Tutaj mamy podstawową odpowiedź na pytanie, które Paweł stawia nam. Nie? Czy zaczynając w duchu, będziecie kończyć w ciele? Czy zaczynając na równoważnie, skończycie zawsze na tym, że albo spadniecie jedną, albo na drugą stronę? On mówi nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku, ale jedynym antidotum, jedną możliwością, że po tej równoważni przejdziecie przez całe życie, jest tylko i wyłącznie duch. Duch i jego pragnienia, które w nas się zrodzą. Napełnianie się Duchem Świętym. Jest duch i jego przemieniająca moc dla naszego umysłu. Po to, żeby on dał nam perspektywę królestwa, nauczył nas umysł angażować się i stawać po stronie jego myśli, po stronie myśli królestwa. I wtedy będziemy przeżywali rzeczywistość tutaj, tak jakby to była rzeczywistość naszych pomysłów. I Bóg będzie bardzo zainteresowany naszymi pomysłami. Będzie pytał się, co myślisz, bo chce zaangażować się w zrealizowanie tego, o czym sobie pomyślałeś. Dlaczego? Dlatego, że myślisz z perspektywy królestwa. Dlatego Bóg siedzi przy tobie i po prostu oczekuje na twoje pomysły i chce się zaangażować, żeby ci usłużyć, żeby te pomysły zrealizować. Dlaczego? Ponieważ myślisz z perspektywy królestwa. Nie jest to niesamowite? Ha! Ale musisz tą perspektywę mieć. Musisz pragnąć jego myśli, jego perspektywy. Perspektywy uczymy się poprzez objawienie. Dlatego też musimy jeszcze raz uświadomić sobie, jak ważną rolę nasz umysł gra w przyjmowaniu Bożych objawień. I nie bójmy się wypowiadać to, co przekracza nasze myślenie. Bo Bóg chce dać nam myślenie, które przekracza nasze zrozumienie, ale potem nam wszystko wyjaśni. Bóg chce też nas uczyć poprzez znaki i cuda. Dlatego, że poprzez jego interwencję w naszym życiu on nas uczy. Tutaj Andrzej dał też świadectwo swojemu uzdrowieniu, ale też Andrzej wrzucam to pytanie. Niech sobie postawi pytanie, co jeszcze chciałeś mnie przez to nauczyć, nie? Ponieważ to, że był znak, że był cud, że Bóg go uzdrowił, to jest jedna sprawa, ale po prostu Bóg ma zamiar związany z tym, nie? Co przez to w sprawach Bożych Andrzej mógł się nauczyć. Ja też przeżywałem takie lekcje przez ostatnie 2 lata, prawda, leżąc w szpitalach i będąc bliżej jednej czy drugiej strony, też przez wiele cudów, które dokonało się w moim życiu w tamtym czasie, pytałem się, dobrze, cud, ale co chcesz mnie przez to nauczyć, co chcesz mi powiedzieć, nie? Poprzez to, w jaki sposób Bóg nas leczy, uzdrawia, dotyka, czyni cuda, prowadzi, zabezpiecza, objawia nam siebie, więc możemy się uczyć jego myślenia, jego sposobu postępowania, jego głosu, jego perspektywy. Nie? Także cuda, znaki i objawienie są nam niesłychanie potrzebne na tej równoważni, ponieważ one nas utrzymują. I zauważcie, jak my jesteśmy skonstruowani. Nam się wydaje, że to jest coś tak niepewnego. Już wydaje nam się, że po prostu prawie, że spadliśmy z tej równoważni. Nie? Ale wiecie, takie jest obciążenie naszego umysłu oświeconego, obarczonego myśleniem syntetycznym. Takie jest w nas, taka jest miara w nas życia, tak jakby Boga nie było, metodą własnych wysiłków. Z jednej strony mówimy, że Panie, chcemy Twojej łaski, ale tak naprawdę wydaje nam się, że wszystko musimy osiągnąć drogą naszych wysiłków. Nie? I tutaj potrzeba nam naprawdę miłosierdzia Bożego i zrozumienia naszej niewystarczalności. Dlatego też często chrzest w Duchu Świętym i rozwój przychodzi dopiero wtedy do nas, kiedy już tak naprawdę chłopi jesteśmy na dnie i po prostu mówimy, skończyło się. Skończyły się moje emocje, moje możliwości, moje myślenia. Pomóż. Wtedy dopiero Bóg ma szansę, żeby cokolwiek zacząć mówić, ponieważ jesteśmy skończeni. Nie? Ale nie oznacza to, że Bóg tylko chce stale nas prowadzić do sytuacji jednego końca do drugiego, bo w takich sytuacji krańcowych byśmy nie znieśli zbyt wiele w życiu. Nie? Ale przez to chce nam coś powiedzieć. Nie? Czy chcesz zrealizować siebie w życiu, czy za mocą Ducha Świętego chcesz zrealizować Chrystusa w swoim życiu? Nie? Wybór bardzo konkretny. Także na zakończenie tego czasu chciałbym się pomodlić za was, jeżeli ktoś chce przyjść taką konkretną modlitwą po to, żeby nasz umysł był wolny i żeby był gotowy do przemiany, żeby po prostu, żebyśmy po prostu otrzymali tutaj moc usunięcia poprzez zakwas królestwa, kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Wyznajmy Bogu, że ostatecznie nie potrafiliśmy się strzec tego jednego i drugiego zakwasu i że on w nas się rozrósł i że rośnie wraz z innym zakwasem. Jeżeli, Panie, Ty tego nie usuniesz, my nie potrafimy usunąć, ponieważ wydaje nam się, że jesteśmy już tak zrobieni. Nie? Także niech zakończmy to nasze spotkanie czymś konkretnym, praktycznym. Czy wierzycie, że Bóg chce usunąć was z zakwas faryzeuszy i Heroda? Czy wierzycie, że po prostu chce usunąć w nas zakwas niewiary, jak i też Boga jako formy bez mocy? Amen, amen. Halleluja. Może wiecie, ci, którzy, może tak umówię w tej chwili, jeżeli chcecie się pomodlić za siebie, to pomódlcie się w małych grupkach. Jeżeli ktoś chce, możecie tutaj podejść na bardzo krótką, jedną tylko modlitwę, powiem nad wami, to modlitwę o przemianę umysłu. O to, żeby nasz umysł został otwarty na Boże objawienie, otwarty na to, co prorockie, co przekracza nasze zrozumienie. Abyśmy potrafili kroczyć z otwartym umysłem, żebyśmy potrafili być w sprawach nieba tutaj na ziemi i wiedzieć, że to jest autentyczna perspektywa, w którą mamy żyć. Okay. I tutaj myślę, że jeżeli byśmy chcieli poprosić, może gdzie jest... Może Kamilu, gdzie jesteś? Marku? Tam na końcu też może poprosimy Kamila i Marka, żeby się z tamtej strony modlili. Jeżeli by ktoś chciał poprosić o modlitwę tam, jeżeli ktoś chce tutaj, w tej chwili może poproszę cię, jakbyś mógł nam potowarzyszyć w muzyce. No, króciutką modlitwę, ale taką jedną, konkretną, zdecydowaną. I podchodźcie tylko, jeżeli macie pasję w tym kierunku i może możecie sobie powiedzieć dosyć, mam dosyć życia w świecie swoich własnych myśli. Nie? Chcę nieba, chcę nowego objawienia, chcę mieć odwagę myślenia w kategorii znaków, cudów, Bożego zabezpieczenia, Bożej aktywności. I zrozummy, że Bóg będzie uwalniał swoją moc na tyle, na ile będziemy chcieć Go zrozumieć. Jeżeli nie będziemy czynili wysiłku i nie będziemy chcieli Go zrozumieć, On nie może ujawnić swojej mocy, ponieważ chwałę przypiszemy sobie albo komuś innemu, a nie Jemu. Potrzebujemy, żeby nasz umysł został przemieniony, abyśmy tutaj oglądali Królestwo. Także zapraszam was do małej batalii, żeby tutaj w tym konflikcie królestw dzisiaj po prostu więcej Królestwa Bożego mogło wyjść z kamieniołomu, niż weszło. Amen?
Amen.
Amen. Okay.
To jeszcze małe słowo świadectwa. Wyobraźcie sobie, że gdy przed laty zadecydowałem, że pragnę żyć w Duchu Świętym i pragnę być napełniony w Duchu Świętym, Duchem Świętym, była to sytuacja, w której żyłem w przeświadczeniu tego, jaki jestem mądry, dobry, doskonały, napełniony Bogiem. Tak mi się wydawało. Ale przyszedłem i poprosiłem przyjść Duchu Święty. I w momencie, gdy modlono się nade mną o łaskę napełnienia Duchem Świętym, wydawało mi się, nic się nie stało. Ale na drugi dzień rano obudziłem się przekonany o tym, że coś diametralnie się zmieniło. Bo gdzieś podziała się cała moja mądrość, całe moje przekonanie i przeświadczenie o tym, kim ja to nie jestem. I tak naprawdę obudziłem się w sytuacji takiej wielkiej pustki, ale z drugiej strony wielkiego otwarcia na Boże działanie i na Boże zapisywanie się w moim sercu.